Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że możemy tutaj być i możemy wielbić naszego Pana i również rozważać słowo Jego na tym miejscu. Tytuł dzisiejszej usługi to jest takie dwa słowa: życie i śmierć. To tak ostatnimi czasy gdzieś to w moim sercu rozważam. Te dwa aspekty i chciałbym się dziś podzielić tym właśnie, co wierzę Pan włożył w moje serce, abyśmy mogli też rozważyć te aspekty w swoich życiach, jak to wygląda, bo tak naprawdę życie i śmierć dotyka każdego dnia nas. Każdego dnia się zderzamy z tymi dwoma aspektami, z życiem i śmiercią. Kiedy widzimy rośliny na przykład, kiedy widzimy liście, które z jakichś przyczyn uschły, można powiedzieć, że one umarły. Kiedy widzimy zwierzęta rozjechane na drodze, one żyły, ale straciły swoje życie. Kiedy patrzymy na nasze organizmy, choćby jakakolwiek zadrapanie, to nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale ileś komórek umarło w momencie, kiedy to zadrapanie powstało, a kiedy się goi, na rzecz tego, żeby się wygoiło, to również są poświęcane komórki. Umierają, ale po to, aby dalej było życie. I kiedy tak właśnie spoglądam na te aspekty życia i śmierci, to są one niezwykłe. Naprawdę niezwykłe i niesamowite jest to, jak Bóg to poukładał, jak Bóg umiał też wykorzystać śmierć do tego, żeby było życie dalej. Dlatego, że wierzę, że zamiarem Boga nie było śmierć na początku. Kiedy saduceusze pytali Pana Jezusa o to, jak umarła tam, było siedmiu braci i była jedna wdowa i każdy z nich umierał po tym, jak został mężem tej wdowy. I na samym końcu Pan Jezus mówi tak: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Błądzicie. I dla Boga wszyscy żyją. Dla Boga wszyscy żyją. I Bóg jest Bogiem życia. I dlatego też chciał pokazać też między innymi to, że to, co nas otacza, to, co widzimy, to jest życie, które gdzieś na samym początku zapoczątkował Pan, abyśmy mogli je oglądać, abyśmy mogli oddać chwałę. Nie chciał tego zatrzymać dla siebie. I już na samym początku, w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej przeczytam jeden werset, który Pan Bóg przekazał ludziom. Trzeci rozdział i trzeci werset. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Co to nam mówi? Nam mówi to, że owszem, można powiedzieć, była śmierć, ale ona była na zasadzie informacji. Na zasadzie tego, że Pan Bóg przekazał ludziom informację: jeśli zjesz z tego drzewa, umrzesz. Jeśli zjesz, stracisz życie. I taką informację przekazał. Ale czy Pan Bóg chciał, żeby oni jedli z tego drzewa? Nie. Pan Bóg im zabronił jeść z tego drzewa. Nie chciał, żeby oni zjedli z tego drzewa. I jak wiemy, większość z nas, a jak nie wszyscy, wiemy, że jednak człowiek zjadł z tego drzewa. Skuszony przez diabła i zwiedziony, można powiedzieć, zjadł. I przyszła śmierć. Przyszła śmierć na ludzkość. Przyszło to coś, czego Pan Bóg nie chciał dla człowieka, nie chciał dla ludzi. I chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie umieli bardziej zrozumieć, co to jest śmierć, co to jest życie, jakie to niesie konsekwencje, jakie niesie ze sobą też dla nas informacje i wskazówki. I na początek chciałbym, abyśmy się zastanowili, czym jest śmierć. Czym jest śmierć? Tak krótko i prosto można powiedzieć zatrzymaniem życia. Kończy się. Coś się kończy. Ale śmierć powoduje jeszcze coś. Powoduje coś, że to życie kończy się i nie ma nic więcej. I koniec. Czegoś już nie ma. Przestaje pełnić swoje funkcje. Na zawsze, można powiedzieć. Na zawsze. Tak można spojrzeć na śmierć. I to, co widzimy teraz w naszym życiu, w życiu pokoleń, to, że śmierć panuje od momentu, kiedy człowiek upadł do dziś. Do dziś i będzie panować w sensie istnieć. Może nie panować, bo zaraz zobaczymy, że za jakiś czas, że jednak Bóg dał rozwiązanie tego problemu śmierci, który zapanował na ziemi. I to my zdecydowaliśmy się, to my jako ludzie, tak, zdecydowaliśmy się, że jednak skorzystamy z tego rozwiązania śmierci, choć ono nie było dla nas. I choć śmierć zakrólowała na ziemi, to wspaniała informacja jest taka, że Pan Bóg potrafił wykorzystać śmierć, aby przyszło życie. I to jest jedna, to jest dobra nowina dla nas też. Że przyszło życie przez śmierć. I jak możemy to zaobserwować? Najprościej jak możemy to zaobserwować i myślę, że większość z nas ten obraz będzie bardzo trafiał do naszego wnętrza, kiedy widzimy nasionko. Nasionko, które wrzucimy do ziemi i wyrasta z niego roślina. To co się dzieje z tym nasionkiem? Ono umiera. Ono umiera. Ono oddaje, przekazuje tej roślinie wszystko, co może, po czym ginie. Taki jest jej cel. Taki jest cel tego nasionka w ziemi. I jeśli to nasionko, z tego nasionka nie będzie rośliny, to nawet są takie wersety w Słowie Bożym, kiedy czytamy, że jeśli ziarno nie obumrze, to pojedynczym ziarnem zostanie. To nie będzie nic więcej. To będzie tylko to ziarno, ale nie będzie dalszego życia. I to życie wygląda zupełnie inaczej niż to ziarenko. Ale najpiękniejsze jest to, że przez śmierć tego nasionka przyszło kolejne życie i to życie dało kolejne nasiona i znowu potem z tych nasion kolejne rośliny. I tak do dziś dnia potrafimy uprawiać różne rośliny, dają nam owoce, dają nam produkty różne. Pan Bóg tak to pięknie stworzył. I to, co najpiękniejsze, to to, że nie musimy się lękać śmierci. Nie musimy patrzeć na śmierć jako na coś, co spowoduje, że już koniec. Oczywiście, śmierć powoduje to, że kończy się jakiś etap, że kończy się coś, co było wcześniej. Ale może rozpocząć się coś nowego. Ale może rozpocząć się coś jeszcze lepszego. Bo kiedy spojrzymy na takie ziarenko, to nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak na przykład wielkie drzewa mogą powstać z maleńkiego ziarenka. I gdyby ono nie umarło, nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdybyśmy nie zobaczyli tego drzewa później, tej rośliny, która wzrasta i wielkich drzew z maleńkich nasion. I chciałbym teraz podać kilka przykładów i odnieść się do nich takiej śmierci, która powinna panować w naszym życiu, abyśmy mogli coś nowego otrzymać albo coś nowego dać. I kiedy tak się zastanawiałem właśnie nad aspektami śmierci w naszym życiu, to stwierdziłem, że to, co najtrudniej jest osiągnąć w naszym życiu, to śmierć naszego ego. Śmierć czegoś, co nie jest namacalne w taki fizyczny sposób. My to możemy dostrzec, możemy poczuć, możemy zrozumieć, ale nie ma czegoś w sensie fizyczności takiej. Ale jednak jest. I kiedy zobaczymy na nasze ego, na nasz egoizm, czyli myślenie o sobie, żeby mi było dobrze, żebym ja miał zaspokojone wszelkie potrzeby, to tak naprawdę z punktu widzenia Słowa Bożego to musi umrzeć. To powinno umierać każdego dnia. Bo kiedy się to dzieje, kiedy umiera to nasze ja, kiedy umiera to nasze ego, to nasze myślenie o sobie, to wtedy jesteśmy bardziej użyteczni dla Pana Boga. To wtedy jesteśmy, można powiedzieć, czymś, co Pan Bóg jest w stanie wykorzystać. Bo jeśli popatrzymy na Słowo Boże i popatrzymy na to, co Pan Bóg, jak Pan Bóg chciałby nas wykorzystywać, to zawsze wiąże się z tym, że musimy coś poświęcić. Musimy poświęcić czas, musimy poświęcić nasze możliwości, nasze uczucia. Musimy coś dać. A to wiąże się z tym, że to nie będzie już dla nas tylko. Że nie będziemy tylko my zaspokojeni, bo może się utrudzimy, kiedy komuś coś pomożemy. Może właśnie w jakiś sposób będziemy umierać. I to jest trudne. To jest trudne, aczkolwiek zachęcam do tego, aby każdy z nas mógł zapierać się samego siebie. To jest związane z tym, że to nasze ego musi maleć, ażeby wzrastał Pan Jezus w nas. Co jeszcze? Jaka jeszcze śmierć? Śmierć naszym słabościom. Często tłumaczymy sobie, że ach, mamy taką słabość. I wiemy, że ta słabość powoduje to, że nasze organizmy cierpią, że nasze relacje cierpią, że nasze życie nie do końca wygląda tak, jak powinno wyglądać, że właśnie powinniśmy z tym zrobić jakiś porządek, a jednak nie robimy. I tłumaczymy sobie, ach, to taka słabość tylko. Ale te słabości też powinniśmy uśmiercać. To jest coś, co powinno się kończyć w naszym życiu. Powinno być tak, że powinniśmy powiedzieć stop, dość. Nie będzie to nade mną panować. Nie będzie ta słabość mną rządzić. Czyli powinna umrzeć. Powinna umrzeć. I teraz chciałbym przeczytać coś, co jest zapisane w przypowieściach Salomona w 18 rozdziale. Taki jeden werset, ale jakże wymowny w aspekcie życia i śmierci. 18 rozdział i werset 21. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Chyba coś najbardziej trudniejszego. Opanować język. Tak, żeby przynosił życie, a nie śmierć. I zobaczmy, jak wielką siłę, jak wielką moc ma ten język, który jest w naszym życiu, który jest w naszych organizmach. Śmierć i życie jest w mocy języka. Pan Jezus powiedział, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. A wychodzą z nas słowa. Słowa, które słyszą inni. Słowa, które ranią albo budują. Które podnoszą kogoś albo wdeptają w ziemię. Czasem jest tak, tak można powiedzieć, że to tak jak sztylet w serce człowieka. Takie słowa potrafią być. czasem. I wszystko zależy tak naprawdę od nas, jak my korzystamy z tego języka, w jaki sposób go używamy. Wszystko zależy od nas, moi drodzy. I najgorzej jest ujarzmić ten narząd, najgorzej panować nad nim, ale kiedy zrobimy z niego właściwy użytek, to jest chwała i błogosławieństwo dla naszego Pana. I w liście Jakuba jest również napisane o tym języku naszym. Chciałbym się chwilę nad nim zatrzymać, dlatego że on bardzo mocno wpływa na nasze życie i ważne jest to, abyśmy zdali sobie sprawę, że powinniśmy się ćwiczyć w tym, aby nasz język był ujarzmiony, aby nasz język był poddany temu, żebyśmy mogli nad nim panować. Bo kiedy nad nim nie panujemy, a zazwyczaj dzieje się to, kiedy działamy w emocjach, działamy pod wpływem stresu, presji czasu, presji otoczenia, to wtedy najtrudniej jest nam zapanować nad językiem. I wtedy zazwyczaj dzieją się rzeczy, których potem żałujemy. Żałujemy, że coś powiedzieliśmy, żałujemy, że coś się stało, żałujemy, że do tego doszło w ogóle. Ale to wynika z tego, że brakowało nam ćwiczeń w tym, żeby właśnie w takich chwilach stresowych, chwilach emocji nie ulegać temu, nie ulegać i nie powodować śmierci, ale życia. I w trzecim rozdziale od 8 do 10 wersetu jest napisane tak. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jasne wskazówki dla nas. Myślę, że nie wymaga to jakiegoś głębszego komentarza. Z tych samych ust nie powinno wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Ale to od nas zależy. To od nas zależy, co wychodzi z tych naszych ust. I myślę, że można by zrobić głębsze kazanie na temat języka, na temat tego, co on powoduje i jak powinno być. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden werset z pierwszego Piotra, z pierwszego listu Piotra, rozdział 3, werset 10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. I to jest prosta wskazówka dla nas. Jeżeli chcesz w swoim życiu być zadowolony, oglądać dni dobre, to powstrzymaj swój język od złego. Powstrzymaj swój język od tego, aby mówił rzeczy, których potem będziesz żałował, aby mówił rzeczy, które będą ranić innych, które będą powodować frustrację, zniszczenie, śmierć. Powstrzymaj swój język od tego. I do tego zachęcam. I to jest taka myśl, która chciałbym, aby też została w naszych sercach, żebyśmy umieli panować nad językiem, bo on powoduje to, że albo dajemy życie, albo dajemy śmierć. Siejemy, można powiedzieć. I aby zapanować nad tym, zapanować nad językiem, zapanować nad naszym ciałem, czy uśmiercać nasze ego, uśmiercać nasze słabości, to stwierdzam, że sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Że udaje nam się to na chwilę, udaje się na moment, powstrzymamy się miesiąc, powstrzymamy się rok, ale potem znowu to gdzieś wraca. Kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi trudny czas, to zazwyczaj wracają do nas te same rzeczy. Innymi słowy, one się budzą. One są uspane, a nie uśmiercone. potrzebujemy kogoś, kto by nam w tym pomógł. I wierzę, że tym kimś właśnie jest Jezus Chrystus. I zobaczymy dlaczego. Dlaczego Pan Jezus jest tym, który może dać nam zwycięstwo. Żebyśmy nie postępowali tak samo jak dotychczas. Żebyśmy nie robili czegoś, co tylko będzie uśpione. Czy to są nasze słabości, czy uśpiony będzie nasz język w tym, że nie będziemy na przykład przeklinać na jakiś czas, ale że to umrze po prostu. To jest nam w stanie dać to Pan Jezus. I chciałbym, abyśmy przeczytali list do Rzymian. Dzisiaj z różnych fragmentów czytamy, ale to wszystko połączone jest z życiem i śmiercią, moi drodzy. I w liście do Rzymian w rozdziale 5 jest taki jeden niesamowity werset, 17 werset rozdziału 5. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa jest życie. I jeszcze do tego jeden werset z Hebrajczyków, z listu do Hebrajczyków, rozdział 2. Również jest mowa o tym, werset 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Pan Jezus przez śmierć zniszczył diabła. Przez śmierć, można powiedzieć, związał śmierć i powiedział: koniec, dość, ty już nie będziesz panować tak jak do tej pory. Już nie będziesz miała takiej siły i takiej władzy, żeby robić zniszczenie, żeby robić zamęt, smutek. Ale to się stało dzięki Panu Jezusowi, dzięki temu, że On umarł na krzyżu. Można powiedzieć, wtedy przez moment śmierć zatriumfowała. Ale nie trwało to długo, bo za chwilę przyszło życie. Życie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, bo i można powiedzieć, śmierć została rozbita, rozbrojona, nie zapanowała nad Panem Jezusem. I kiedy Pan Jezus dotyka się naszego życia, kiedy Pan Jezus zamieszkuje nasze wnętrze, to wtedy mamy siłę, mamy moc do tego, żeby zwyciężać śmierć przez życie, przez Pana Jezusa. I to jest najwspanialsze, to jest najpiękniejsze, że Pan Bóg daje siłę, że Pan Bóg daje zwycięstwo i że dziś właśnie będziemy też mieli pamiątkę wieczerzy i tego wydarzenia śmierci, ale potem powstania do życia. Tego wydarzenia, które tak ważne, tak istotne dla nas jest. Bez Niego nie byłoby nic. Bez Niego w dalszym ciągu śmierć królowałaby na ziemi. I kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, On już wtedy zupełnie inaczej patrzył na śmierć. Uczniowie i ludzie w tamtym czasie nie rozumieli zupełnie tego patrzenia Pana Jezusa. Dla nich to było, można powiedzieć, jakaś mrzonka, jakieś coś nierealnego. I chciałbym, abyśmy przeczytali taki fragment troszkę dłuższy z Ewangelii Łukasza na temat właśnie jednego wydarzenia, kiedy była śmierć, kiedy przyszła śmierć na dziecko, na córkę Jaira. I w 8 rozdziale, werset 41 i potem kolejne przytoczę. 8 rozdział, 41 werset. Zaczyna się ta historia tak. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. I do tego miejsca, bo tutaj jest takie wtrącenie drugiej historii i od 49 w dalszym ciągu jest ta historia. Pan Jezus i Jair. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. Niesamowity fragment. Fragment, gdzie ludzkość, gdzie ludzie nie mają już narzędzi, aby poradzić sobie ze śmiercią. Nie mają narzędzi, aby przywrócić kogoś do życia. I kiedy ci ludzie usłyszeli od Pana Jezusa, że Pan Jezus mówi, ona śpi, ona nie umarła, wyśmiali go. Dla nich to był jakiś po prostu, co ty mówisz w ogóle? Przecież wiemy, że umarła. Przecież wiemy, że jej serce przestało bić, że nie funkcjonuje, nie oddycha. A ty nam mówisz, że ona śpi? Zobaczmy. Chciałbym, abyśmy zobaczyli w tej historii to, że Pan Jezus zupełnie inaczej patrzy na aspekt śmierci. On nie patrzy na to jako coś, co po prostu już koniec, nic się nie zmieni. Już stracona szansa, stracona możliwość. Nie. Pan Jezus patrzy na to inaczej, jako na jakiś etap w życiu, jako na coś, co po prostu zaistniało, ale to nie jest koniec dla Pana Jezusa. I jak wiemy z tej historii, Pan Jezus przywrócił do życia tą dziewczynkę i wszystkich ogarnęło zdumienie. Myślę, że nas też by ogarnęło zdumienie, jakbyśmy tutaj zobaczyli człowieka, który wstaje z martwych. Dlatego, że ta śmierć ludzka jest nam dużo bliższa niż zmartwychwstanie kogoś do życia. I tak patrzy Pan Jezus. I jeszcze taki jeden werset z Dziejów Apostolskich, kiedy to już Paweł po czasie, kiedy Pan Jezus już został wzięty do nieba. I również Paweł miał taką ciekawą sytuację, kiedy głosił kazanie i stało się coś, co no, nikt by nie przypuszczał. W 20 rozdziale i werset 9. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Czyli umarł, krótko mówiąc. Stracił życie. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go rzekł, nie trwóżcie się, bo on żyje. Można powiedzieć, podobna sytuacja jak ta, którą tutaj Pan Jezus miał. Też człowiek stracił życie i większość już by stwierdziła, no to koniec, to już nic nie da się z tym zrobić. Sytuacja stracona. Młodzieniec spadł z okna i najprawdopodobniej skręcił sobie kark i umarł. Ale Paweł miał zupełnie inne patrzenie na śmierć. Podobnie jak Pan Jezus. Myślę, że odkrył to, co Pan Jezus przekazywał. I przypadł do tego człowieka, przyszedł i modlił się i ten człowiek przeżył. I ten człowiek odzyskał zdrowie. Bo śmierć, jeżeli nie jest to śmierć zaplanowana przez naszego Pana, to ona nie ma mocy. Ona po prostu nie działa. I dlatego też nie powinniśmy się jej bać. Bo jeżeli Pan Jezus jest w nas, to śmierć nad nami już nie panuje. I można powiedzieć, no dobrze, no ale ktoś tam przeczyta, że Niektórzy ci chrześcijanie byli przecież przeżynani piłą, inni paleni na stosie, inni rozstrzeliwani albo zrzucali ich ze skały i oni ginęli. Prawda, prawdą jest to. Ale czy ich życie się skończyło? Czy to był koniec ich życia? No nie. Oni żyli dalej, ale już w niebie z Panem. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy? Pańscy jesteśmy. Jeżeli jesteśmy z Panem, to nie mamy się czego obawiać. To niesamowite jest to, to jest dobra nowina dla nas, że idziemy do nieba. Jeżeli Pan Jezus jest w naszym życiu Królem, jeżeli Jemu powierzyliśmy nasze życie, to nie mamy się czego obawiać. Bo to właśnie, co przeczytałem, co powiedziałem w Ewangelii Jana, jest tak dobitnie opisane w 11 rozdziale i werset 25 i 26. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? To jest pytanie do nas. Masz do wyboru życie albo śmierć. Wybierz życie. Pan Jezus zachęca do tego i Pan Bóg, abyśmy wybrali życie, abyśmy żyli, nie umierali. Zaproś Go do swojego życia. Zaproś i żyj. I zobaczysz zmianę. Zobaczysz, że to, z czym się mocno zmagałeś, na przykład jakiś nałóg, że to może po prostu, możesz być wolny od tego, całkowicie wolny. I pewnie już nieraz słyszeliśmy świadectwa, jak ktoś został uwolniony od alkoholu, od papierosów, od narkotyków, od takich nałogów, które bardzo ciężko jest się samemu uwolnić. Jak widzimy, są różne ośrodki w świecie, które niby mają pomagać takim ludziom, tylko że zazwyczaj jest tak, że to pomaga na chwilę i znowu wraca. Ale z Panem Jezusem może być inaczej. Może być na stałe. Może być permanentnie. I to jest wspaniałe. Dla mnie wybór Pana Jezusa to perspektywa życia, która powoduje, że nie boję się śmierci. I łatwo jest to mówić, kiedy człowiek jest młody, silny i wszystkie komórki działają tak, jak trzeba. Ale kiedy się starzejemy, to nagle tu coś nas zaczyna boleć, tu w środku jakieś niedomagania, nasze wnętrzności coś nie funkcjonują, coś się psuje. I jak wtedy patrzymy na ten aspekt śmierci? Kiedy na przykład pójdziemy do lekarza, zrobimy jakieś badanie i nagle pojawią się komórki rakowe w naszym ciele. To z czym ludzkości tak ciężko jest się uporać. Czy wtedy nadal nie boimy się śmierci? Czy raczej się troskamy? Ja wiem jedno, że Pan Bóg daje nam żyć tutaj na ziemi tyle, ile On uważa za stosowne. I tak jak możemy spojrzeć na Jana Chrzciciela choćby, który miał swoją służbę do wykonania i kiedy wykonał tę służbę, po prostu został zabrany. I można powiedzieć, no ale on mógł jeszcze wiele dobrego zrobić. Był człowiekiem, można powiedzieć, w pełni sił, a jednak ucięli mu głowę. Ale dla Pana Boga to nie był koniec. Po pierwsze, a po drugie, on wykonał swoją służbę. Dlatego to, czym my powinniśmy się troskać tutaj na ziemi, czy wypełniamy tą służbę, którą Pan nam powierzył. Jeśli ją wypełnimy do końca, to w którymś momencie Pan Bóg nas zabierze. Czy to będziemy jako młodzi, czy jako starsi, czy w sile wieku, to już Pan jeden wie. Jedno co wiem, nie troskajmy się o śmierć. Spójrzmy na śmierć jak Pan Jezus. Że to jest tylko etap przejściowy, że to jest tylko coś, co zmienia naszą perspektywę, zmienia nasz stan, ale nie unicestwia nas całkowicie, nie powoduje, że po prostu tracimy wszystko. Nie, to nieprawda. I już na sam koniec chciałbym przytoczyć taki jeden werset z listu do Galacjan, który niech nam będzie taką wskazówką dla nas. Z 2 rozdziału, werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Niech Pan Jezus żyje w naszym życiu. Amen.